Tajna wojna Hitlera. Taśma 10, ścieżka 2. Kursk mógł być przełomowym momentem w tej wojnie i choć Wehrmacht nie miał już sił, aby pokonać Związek Radziecki, to zdobycie Kurska zapewne zmusiłoby Stalina do negocjacji na temat zawieszenia broni. 18 lutego 1943 roku Hitler przybył do kwatery głównodowodzącego Grupą Armii Południe feldmarszałka Ericha von Mansteina w Zaporożu. Wygłosił tam przemówienie do oficerów. Mówił: wynik decydującej bitwy zależy od was. 1000 kilometrów od granic III Rzeszy waży się los niemieckiego dzisiaj i jutro. Coraz więcej i więcej dywizji zmierza na front wschodni. Niezwykła broń, dotąd nieznana, jedzie do was. Tak, bardzo liczył na siłę tej nowej broni. Sądził, że Armia Czerwona nie będzie mogła oprzeć się panterom, a zwłaszcza tygrysom. Produkcję czołgów Panther uruchomiono w styczniu 1943 roku i pierwsze egzemplarze gotowe były do służby frontowej już miesiąc później. Hitler widział te czołgi na poligonie i był przekonany, że z łatwością poradzą sobie z groźnymi radzieckimi T-34, które dotychczas górowały nad niemieckimi wozami bojowymi. Pantery miały silnik o mocy 700 koni mechanicznych, ciężar 45,5 tony. Uzbrojenie działo kalibru 75 mm. Załoga 5 osób, 2 karabiny maszynowe, prędkość 46 km na godzinę, zasięg 200 km. Były to doskonałe pojazdy pancerne, rozwijające dużą prędkość i bardzo zwrotne, co osiągnięto przez zastosowanie mechanizmu umożliwiającego ruch gąsienic w przeciwstawnych kierunkach, mogły zakręcać w miejscu. Pochylone, grube płyty pancerza dobrze chroniły załogę, a pociski z rdzeniem wolframowym, wystrzeliwane z armaty długolufowej kalibru 75 mm, mogły przebić pancerz każdego radzieckiego czołgu. Nie dość tego, wojska niemieckie miały otrzymać jeszcze potężniejszą broń, ciężkie czołgi Tiger, tygrysy, którym nie mógł sprostać żaden radziecki wóz bojowy. Pancerz o grubości 10 cm, osłaniający najważniejsze miejsca tygrysa, czynił go niemal niewrażliwym na wybuchy radzieckich pocisków. Jego armata kalibru 88 mm to najlepsze działo, jakie wyprodukowano na świecie. Mogła zniszczyć każdy radziecki czołg z odległości około 1200 metrów. One same musiały zbliżyć się na odległość 500-600 metrów, aby oddać skuteczny strzał. Te kilkaset metrów decydowało o wyniku ogniowego pojedynku. Hitler zdawał sobie sprawę, że panter i tygrysów pod Kurskiem będzie za mało, aby odegrały główną rolę. Liczył jednak na destrukcyjny efekt psychologiczny, jaki musiało wywrzeć na radzieckich żołnierzach pojawienie się nowych ciężkich czołgów odpornych na wybuchy pocisków, które mogły przełamać front w miejscach zmasowanego uderzenia. Mylił się. Nowe, wspaniałe czołgi nie były gotowe do boju. Pierwsze pantery miały wiele wad, złe systemy chłodzenia, przeniesienia napędu i zawieszenia praktycznie uniemożliwiły użycie ich w walce. 230 panter, które dotarły pod Kursk, nie odegrało tam żadnej roli. Dopiero czołgi późniejszych wersji A i G okazały się groźnymi przeciwnikami radzieckich T-34. Jeszcze gorzej zadebiutowały ciężkie tygrysy. Pierwsza próba ich bojowego zastosowania zakończyła się fiaskiem. Cztery czołgi skierowane do walki w zalesionym i grząskim terenie pod Leningradem zostały rozbite pod ogniem radzieckich dział przeciwpancernych. Wkrótce wyszły na jaw wady nowych wozów. Silnik i skrzynia biegów wymagały troskliwej konserwacji i często się psuły. Wymiana gąsienic, z których szersze przeznaczone były do jazdy terenowej, a węższe do jazdy po drogach, wymagała tak dużo wysiłku i zabierała tak wiele czasu ze względu na konieczność demontażu zewnętrznych kół, że załogi rzadko z tego korzystały. Tygrysy, które później pretendowały do miana najlepszych czołgów świata, w czasie bitwy kurskiej nie były jeszcze gotowe do boju. Co gorsza dla Niemców, Rosjanie zostali zawczasu ostrzeżeni o nowej broni. Już na wiosnę 1942 roku wywiad doniósł, że Niemcy przystąpili do produkcji ciężkich czołgów. Wówczas Główny Komitet Obrony ZSRR polecił konstruktorowi zakładów imienia Kirowa w Czelabińsku skonstruowanie ciężkiego działa samobieżnego. 4 stycznia 1943 roku konstruktor wywiązał się z zadania, a wówczas kazano załodze zakładu w Czelabińsku zbudować prototyp w ciągu 25 dni. Termin, choć karkołomny, został dotrzymany. Tak powstało działo samobieżne Su-152 z potężną armatochaubicą kalibru 152 mm. 19 stycznia 1943 roku pod Leningradem Rosjanie zdobyli nieuszkodzonego Tygrysa. Przywieźli go natychmiast na poligon pod Moskwą i poddali próbom, które wykazały, że pociski z działa czołgu T-34 nie przebijają pancerza Tygrysa, a pociski z armatochaubicy Su-152 radzą sobie doskonale z niemieckim pancerzem. Na wiosnę 1943 roku obydwie strony rozpoczęły gigantyczne przygotowania. Niemcy skierowali do rejonu planowanej bitwy armię 9 i 2 oraz 4 armię pancerną i grupę operacyjną Kempf. Łącznie 900 tysięcy żołnierzy, 10 tysięcy dział i moździerzy, 2700 czołgów i 2050 samolotów. Plan zakładał, że 5 lipca o godzinie 3 nad ranem rozpoczną się dwugodzinne przygotowania artyleryjskie, po których uderzą główne siły. Niemieccy dowódcy zamierzali potęgą ognia i stali przełamać radziecką obronę i jak najszybciej dojść do Kurska. Zdecydowali się rzucić do walki niemal wszystkie wojska, nie pozostawiając odpowiednich odwodów. Nie docenili sił i przygotowań obronnych Rosjan. To był kolejny błąd. Dowództwo radzieckie bacznie obserwowało ruchy wojsk niemieckich i zdecydowane nie oddać Kurska przygotowało gigantyczny system obrony. W rejonie Łuku Kurskiego wybudowano 8 pasów i rubieży obronnych na głębokości do 300 km. Łączna długość transzei i rowów łączących wyniosła 10 tysięcy kilometrów. Stanowiły one dobre oparcie dla 1 336 000 żołnierzy, 19 tysięcy dział i moździerzy, 3444 czołgów i 2172 samolotów. Siły radzieckie znacznie więc przewyższyły niemieckie. Dowódcy musieli jednak rozwiązać problem, jak rozmieścić te wojska. Błąd w ocenie nieprzyjacielskich zamiarów, rozproszenie sił, skoncentrowanie ich poza rejonami głównych uderzeń dawałyby Niemcom przewagę i mogłyby przesądzić o klęsce. Dowódca frontu centralnego, generał Konstanty Rokossowski, uznał, że z 360 km, jakie obsadziły jego armię, najbardziej narażony jest odcinek o długości 35 km w rejonie miasta Ponyry. Tam właśnie skierował 80% czołgów, 70% artylerii i 60% żołnierzy. Generał Mikołaj Watutin, dowódca frontu Woroneckiego, doszedł do wniosku, że z pasa o długości 244 km, które miały bronić jego armię, liczące 626 tysięcy żołnierzy, Niemcy skierują ataki na odcinek o długości 164 km i tam skoncentrował 90% czołgów, 83% żołnierzy i 86% artylerii. W odwodzie pozostało potężne zgrupowanie stepowego frontu generała Iwana Koniewa, którego armię mogły wesprzeć słabnące w boju jednostki pierwszego rzutu. Jak się okazało, odegrały one ogromną rolę. W końcu czerwca Masy ludzi i sprzętu po obydwu stronach frontu wijącego się przez setki kilometrów w rejonie miast Orzeł, Kursk i Charków były gotowe do boju. Dla tkwiącej w obronie armii radzieckiej najważniejsze było pytanie, kiedy nastąpi atak. Zaskoczenie w nadchodzącej bitwie tysięcy czołgów i samolotów mogło mieć decydujące znaczenie. Stalin wiedział, jak wielkie siły Niemcy przygotowali do tej bitwy. Zdawał sobie sprawę, że mimo wielkich przygotowań ze strony jego wojsk, wynik nadchodzącego starcia jest bardzo niepewny. W tym samym czasie na berlińskim lotnisku Tempelhof z samolotu Lufthansa wysiadł wysoki mężczyzna około 40 w popielatym garniturze z niewielkim czarnym neseserem. Szukał wzrokiem kogoś przy wejściu do budynku dworca i zajęty tą czynnością nie zwrócił uwagi na czarnego Mercedesa, stojącego nieopodal samolotu, ani na dwóch mężczyzn w skórzanych kurtkach, które musiały dziwić, gdyż dzień był słoneczny i ciepły. Pokonał raźnie kilka schodków trapu i gdy stanął na betonowej płycie lotniska, dwaj mężczyźni w skórach ujęli go pod ręce tak szybko, że nie zdążył nawet zauważyć, jak się do niego zbliżali. — Panie Kleist! — jeden z mężczyzn odwinął klapę kurtki, aby pokazać metalowy znaczek Gestapo. — Proszę, aby się pan udał z nami. Twardy uścisk ich dłoni, jaki czuł na rękach, nie pozostawiał mu wyboru. Nie zadając pytań, ruszył w stronę czarnego Mercedesa. — Powiecie mi, panowie, dokąd jedziemy? — zapytał, gdy siedział już na tylnej kanapie między dwoma gestapowcami. Nie odpowiedzieli, lecz odwrócili głowy, dając mu do zrozumienia, że nie powinien nic mówić. Peter Kleist, wracający ze Sztokholmu, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i agent Abwehry, nie niepokoił się. Znał niuanse postępowania gestapo i wiedział, że w sposób, w jaki zachowują się dwaj policjanci, wskazuje, że traktują go z pewnym respektem. Na razie nie było powodów do niepokoju. Utwierdził się w tym przekonaniu, gdy po pół godzinie wjechali na Prinz Albrecht Strasse, gdzie pod numerem 8 mieściła się siedziba Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. — Panie Kleist, proszę na górę — powiedział jeden z gestapowców, gdy tylko weszli do budynku. — Jeszcze lepiej — pomyślał Kleist. — Są grzeczni i prowadzą mnie do wysokiego szefa. Ciekawe do kogo. Kilka minut później weszli do gabinetu Ernsta Kaltenbrunnera. On jest SS-Opergruppenführerem z zawodu prawnikiem, od 30 roku członkiem austriackiej partii nazistowskiej, dowódca SS w Austrii. Przed zajęciem Austrii przez Niemcy objął stanowisko sekretarza stanu do spraw bezpieczeństwa w gabinecie Seyss Inquarta. Od Anschlussu pełnił kierownicze funkcje SS na terenie byłej Austrii, Ostmark. W 1943 roku objął stanowisko szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, RSHA. W 1946 skazany przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze na karę śmierci i stracony. Kaltenbrunner nie podniósł nawet głowy z nadbiórka, gdy SS-man wprowadził Kleista. Siedział ponury, pochylony nad papierami, z nieodłącznym papierosem w dłoni. Palił tak dużo, że palce i paznokcie prawej ręki miał pokryte nieusuwalnym, żółtym osadem. Po kilku minutach podniósł się, prezentując w całej okazałości swą ciężką, z gruba ciosaną sylwetkę. Jego twarz o kwadratowej szczęce, przecięta blizną, jaką pozostawił na niej młodzieńczy pojedynek, miała nad wyraz nieprzyjemny wygląd. — No i co, panie Kleist? Podszedł bliżej i zatrzymał się o pół kroku przed nim, tak że Kleist musiał zadrzeć głowę. Kaltenbrunner miał ponad 2 metry wzrostu. Z jego ust wydobywał się kwaśny odór, a między wąskimi wargami widać było popsute zęby, na których nikotyna pozostawiła brunatne pasemka. — Pojechał pan do Sztokholmu, aby zadawać się z tą żydowską świnią Klausem. — Zapewniam pana, że nic nie wiedziałem, że Klaus jest Żydem. zaś kontakty z nim uważam za ważne dla naszej narodowo-socjalistycznej sprawy i Niemiec. O tym powiedział spokojnie Kleist. Mówił o Edgarze Klausie, przemysłowcu pochodzącym z Europy Wschodniej, który przed wojną osiedlił się w Szwecji z żoną z pochodzenia Rosjanką. Mówił płynnie po niemiecku i rosyjsku i powiadano o nim, że znał Trockiego i Stalina. W Sztokholmie utrzymywał częste i ścisłe kontakty z ambasadą radziecką. Zadzwonił do mnie 18 czerwca, a więc wczoraj, i zaproponował spotkanie. Udałem się na nie i odbyłem z nim długą rozmowę. Jak pan widzi, dzisiaj jestem w Berlinie i przybyłem nie po to, aby zostać aresztowany, lecz zrelacjonować, co przekazał Klaus. Uważam, że to wiadomość szczególnej wagi, powiedział z naciskiem. Żądam, aby mi pan pozwolił na skontaktowanie się z moim przełożonym, ministrem Ribbentropem. Kaltenbrunner burknął coś i wrócił za biurko. Był wyraźnie zaskoczony otwartością Kleista. Niech pan siada, powiedział ugodowo, i opowiada o tym Klausie. Powiedział, że odbył dwie długie rozmowy w ambasadzie radzieckiej. Stwierdził, Rosjanie są zdecydowani nie walczyć ani dnia, ani nawet minuty dłużej, ni adnu minutu, tak powiedział, za brytyjskie i amerykańskie interesy. Uważają, że Hitler, zaślepiony ideologią, dał się wciągnąć w wojnę w wyniku intryg kapitalistycznych mocarstw. Choć ufają, że Armia Czerwona wytrzyma uderzenie Wehrmachtu, obawiają się, że straty, jakie poniosą, bardzo osłabią ich pozycję po ostatecznym zwycięstwie, gdy dojdzie do konfrontacji z zachodnimi mocarstwami. Kaltenbrunner, który dał sygnał, aby w pokoju obok uruchomiono magnetofon, z mikrofonem ukrytym w wazonie na stoliku, słuchał z coraz większym zainteresowaniem relacji Kleista. Rosjanie nie dowierzają Brytyjczykom i Amerykanom, gdyż ci nie określili swojego stanowiska wobec celów wojny i powojennych granic, ani też nie obiecali nic konkretnego w sprawie tak zwanego drugiego frontu w Europie, mówił Kleist. Angloamerykańskie lądowanie w Afryce wydaje się bardziej zabezpieczaniem ich własnej flanki przed Związkiem Radzieckim niż próbą zaszkodzenia państwom osi. Z tego względu Stalin nie przywiązuje większej wagi do obietnic Roosevelta i Churchilla. Z drugiej strony wielkie obszary Związku Radzieckiego pozostające w rękach niemieckich mogłyby stać się tematem negocjacji, a konkretna umowa jest możliwa natychmiast. Stalin oczekuje tylko dwóch działań – gwarancji dotrzymania pokoju i pomocy ekonomicznej. Wierzy pan w to, co mówił Klaus? – spytał Kaltenbrunner. Po spotkaniu z nim przez wiele godzin zastanawiałem się nad wiarygodnością informacji, które mi przekazał. Uznałem ostatecznie, że pochodzą bezpośrednio od Rosjan, ale nie można wykluczyć, że jest to trik. Dobrze, może pan stąd odejść. Kaltenbrunner podniósł się z miejsca. Jednak nie może pan opuszczać domu. Kleist uśmiechnął się. Areszt domowy nie był najgorszą ewentualnością, jaka mogła go spotkać w RSHA. Oczywiście zdawał sobie sprawę, że nie jest to kara, lecz izolacja. Muszę jednak pojechać na lotnisko. Pozostały tam moje bagaże. Kaltenbrunner nie odpowiedział, udając, że powrócił do lektury papierów, które przeglądał, zanim wprowadzono Kleista. Nie sposób odpowiedzieć na pytanie, czy Kaltenbrunner działał w porozumieniu z Himmlerem i wiedząc, że ten rywalizuje z Ribbentropem, usiłował uniemożliwić Kleistowi przekazanie ministrowi informacji o wydarzeniach w Sztokholmie. Czy też szef RSH wspólnie z Bormanem chciał uprzedzić Himmlera i Ribbentropa? Czy oni wszyscy działali dla Hitlera i jedynie rywalizowali o jego względy, czy też prowadzili własną politykę, zmierzając do uratowania głowy i zapewnienia sobie dostatniego życia po przegranej wojnie? Bez wątpienia Himmler i Ribbentrop pozostali wierni Hitlerowi niemal do końca, choć żaden z nich nie wierzył już w zwycięstwo. Pewnego dnia Ribbentrop wybrał się na spacer po lesie w Wilczym Szańcu. Towarzyszył mu Fritz Hesse, ekspert od spraw brytyjskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jedyne, na co możemy mieć nadzieję, to opamiętanie się któregoś z naszych przeciwników, powiedział Ribbentrop. Bez wątpienia Anglicy muszą zrozumieć, że byłoby szaleństwem oddawać nas w ręce Rosjan. Łzy napłynęły mu do oczu i szybko otarł je dłonią. Był wyraźnie wstrząśnięty wizją przyszłości, która wyłaniała się przed Niemcami. Musi być jakiś sposób, aby wytłumaczyć Brytyjczykom i Amerykanom bezsens wojny, jaką prowadzą przeciwko nam, stwierdził podczas kolejnego spaceru. Czy oni nie rozumieją, że pokonanie Niemiec pomogłoby tylko Stalinowi i naruszyło równowagę sił w Europie? Radziecki potencjał militarny już jest większy od zachodniego. Czy możemy zrobić cokolwiek, aby Brytyjczycy i Amerykanie zrozumieli, że radzieckie zwycięstwo jest sprzeczne z ich oczekiwaniami? Hesse, który spędził wiele lat w Anglii jako dyplomata, pokręcił głową. Zachodni alianci nie obawiają się radzieckiego zwycięstwa. Oni nie mieli takich doświadczeń z Rosjanami jak my, odpowiedział. Ribbentrop, podobnie jak inni członkowie władz niemieckich, liczył na zwycięstwo pod Kurskiem. Mogło ono całkowicie zmienić sytuację na froncie i stworzyć Niemcom znakomitą pozycję do negocjacji zarówno z Rosjanami, jak i Brytyjczykami i Amerykanami, którzy musieliby zmienić swoją politykę, widząc, jak bardzo ucierpiał wschodni sojusznik i jak bardzo gotów jest do ugody z Niemcami. Jednak zanim doszło do tej decydującej bitwy, Wehrmacht stracił nadzwyczaj ważny atut – zaskoczenie, które mogło mieć cenę zwycięstwa. Rosjanie dowiedzieli się o terminie rozpoczęcia uderzenia pod Kurskiem. Jak to się mogło stać? Według wersji radzieckiej poinformowali o tym dwaj żołnierze niemieccy schwytani przez zwiadowców z 13 Armii. To jednak mało prawdopodobne, aby niewysocy szarżą żołnierze mogli znać termin rozpoczęcia operacji Cytadela i główne kierunki planowanych uderzeń. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że to Brytyjczycy, odczytując niemieckie depesze zaszyfrowane w Enigmie, pierwsi dowiedzieli się o niemieckich planach i powiadomili Rosjan. Wśród licznych niemieckich depesz rozszyfrowanych w ośrodku kryptologicznym w Bletchley Park, w których pisano o przygotowaniach do operacji Cytadela, jedna miała szczególne znaczenie. 25 kwietnia 1943 roku angielscy kryptolodzy odszyfrowali depesze feldmarszałka Ericha von Mansteina, dowódcy Grupy Armii Południe, w której pisał on o znaczeniu operacji pod Kurskiem dla wykrwawienia wojsk radzieckich. Podawał terminy i główne kierunki uderzeń. Stuart Menzies, szef brytyjskiego wywiadu, wahał się, czy przekazać te informacje Rosjanom. Zagrażało to tajności ośrodka w Bletchley Park i stwarzało niebezpieczeństwo, że Niemcy w wyniku przecieku w radzieckim dowództwie mogą się dowiedzieć, że Brytyjczycy potrafią odczytywać ich szyfry. Ponadto Menzies, antykomunista, był przekonany, że nadmierna pomoc udzielona Rosjanom wzmocni ich siły i umożliwi w najbliższej przyszłości opanowanie Europy. Nie mylił się. Jednak Churchill był innego zdania i polecił Menziesowi przekazanie radzieckiemu dowództwu ostrzeżenia o ofensywie pod Kurskiem. 5 lipca 1943 roku o godzinie 1.20, a więc dwie godziny przed planowanym niemieckim atakiem, 2460 dział radzieckich otworzyło ogień w stronę niemieckich linii. Z lotnisk podniosły się 132 samoloty szturmowe i 285 myśliwców, które uderzyły na stanowiska ogniowe i lotniska wroga. Ten niespodziewany atak zdezorganizował niemieckie przygotowania. Opóźnił o dwie godziny rozpoczęcie szturmu i wyhamował jego siłę. O 5.30 na północy łuku Kurskiego na froncie o szerokości około 40 km ruszyło 500 niemieckich czołgów 9. Armii. W południowej części łuku uderzyło jeszcze więcej czołgów 8 dywizji pancernych wspieranych przez dywizję piechoty, dywizję zmotoryzowaną oraz batalion czołgów ciężkich. Rozpoczęła się największa w historii świata bitwa czołgów. Rosjanie, choć dobrze przygotowani do obrony, ugięli się. Na północy wojska niemieckie wbiły się w ich linie obronne na 6 do 8 kilometrów. Na południu, gdzie walczyły dywizje pancerne SS Das Reich i Totenkopf i Adolf Hitler, Niemcy odnieśli jeszcze większy sukces. Po dwóch dniach walk przerwali linię transzei i klinem wdarli się na głębokość 10 do 18 kilometrów w radziecki system obronny. 10 i 11 lipca skręcili w stronę Prochorowki z zamiarem wyjścia na Kursk drogą okrężną. Za wszelką cenę chcieli rozszerzyć wąski klin, jakim posuwały się ich wojska. Rosjanie zdecydowani byli do tego nie dopuścić. Skierowali do walki odwody ze stepowego frontu. Piąta Armia Pancerna Gwardii, stacjonująca 300 kilometrów od pola bitwy, ruszyła na pomoc słabnącym oddziałom. Liczyły się godziny. Tymczasem 11 lipca na północy, w odległości około 60 kilometrów od głównego pola bitwy, Rosjanie podjęli działania zaczepne. Tam w okolicach miasta Orzeł stała niemiecka druga armia pancerna. Uderzając na nią, Rosjanie uniemożliwiali jej wejście do walki. Początkowo Niemcy zlekceważyli radziecką akcję. Jednak dzień później przekonali się, że mają do czynienia z potężnym uderzeniem kilku armii. Doprowadziło ono do tego, że w tym miejscu niemieckie siły załamały się. To był moment zwrotny w bitwie. Na południu do pola bitwy zbliżały się czołgi 5. Armii Gwardii. Trasa prowadziła polnymi drogami po wybojach i wertepach, gdzie kurz wdzierał się przez wszystkie szczeliny pancernych pojazdów. Załogom nie dawano czasu na odpoczynek. Przerwy w marszu były ograniczone do minimum niezbędnego dla dokonania napraw i tankowania paliwa. W ciągu 3 dni czołgi przebyły 300 kilometrów i z marszu ruszyły do boju. Nie było czasu na usunięcie usterek, wyremontowanie wielu maszyn czy uzupełnianie zapasów. 12 lipca o godzinie 8.30 rano rozpoczęła się bitwa pod Prochorówką. Czołgi 5. Armii Pancernej Gwardii i żołnierze 5. Armii Gwardii uderzyli na Niemców. Rozgorzała największa bitwa pancerna świata, w której walczyło 1200 czołgów radzieckich i niemieckich. Ta bitwa trwała 18 godzin. Generał Paweł Rostmistrow zanotował. Do późnego wieczoru na polu walki rozlegał się niemilknący huk motorów, chrzęst gąsienic, wybuchały pociski. Płonęły setki czołgów i dział samobieżnych. Niebo zasłoniły chmury kurzu i dymu. Tego dnia Niemcy stracili pod Prochorowką 400 czołgów. Tego dnia załamało się niemieckie natarcie na Kursk. Szala zwycięstwa przechyliła się na stronę radziecką. Ale do zwycięstwa było jeszcze daleko. W tej bitwie maszyn szczególną rolę odgrywało zaopatrzenie. W zbiornikach czołgu T-34 było 830 litrów oleju napędowego. W terenie mógł on przebyć 360 kilometrów. Spalał więc 230 litrów na 100 kilometrów. W trudnym terenie, na piachu, w czasie walki, gdy kierowca manewrował z pełną mocą silników, zużycie paliwa było większe. Do wnętrza tego czołgu trzeba było załadować 100 nabojów do działa i około 3000 nabojów do karabinów maszynowych. Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 10. Koniec ścieżki 2.